Słuchajcie, Radia RMF 24, my powoli zbliżamy się już do świąt. Dziś w Kościele katolickim, zresztą nie tylko w katolickim, rozpoczyna się Triduum Paschalne. W tej chwili w bardzo wielu katedrach w całej Polsce, no we wszystkich katedrach trzeba by powiedzieć, odbywa się msza krzyżma. Wieczorem we wszystkich kościołach w całej Polsce będzie msza Wieczerzy Pańskiej. A z nami jest profesor Aleksander Bańka, filozof z Uniwersytetu Śląskiego, także lider wspólnot katolickich i audytor synodu na temat synodalności. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry.
No i zatrzymamy się nad tym, co my tak naprawdę dzisiaj wspominamy, bo te dwie liturgie, w zasadzie tylko dwie, zostawiam te kościoły, w których są dla dzieci i potem dla dorosłych, ale to jest jakby pewien wyjątek, no coś nam mówią o dzisiejszym dniu.
Tak, właściwie skupiamy się tak naprawdę przede wszystkim na dzisiejszym wieczorze, to znaczy na celebracji mszy Wieczerzy Pańskiej. I to jest jak gdyby serce tej całej liturgicznej celebracji eucharystycznej. Pamiętajmy, że właściwie dzisiaj tak naprawdę rozpoczynają się trzy dni, które stanowią pewną jedność tej tradycji.
Parafrazując tytuł pewnej książki, można powiedzieć trzy dni, które wstrząsnęły światem.
O, dokładnie tak jest. I one prowadzą poprzez tę tajemnicę Eucharystii, uobecniającą tak naprawdę tradycji chrześcijańskiej mękę i śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, aż przez tajemnicę celebracji krzyża i właśnie po tą centralną, pradawną Wigilię Paschalną, która jest uobecnieniem zmartwychwstania Chrystusa. Więc całość tego triduum tak zwanego koncentruje się właśnie wokół tajemnic paschalnych. No i dzisiaj jest ten moment, kiedy wspomina się Wieczerzę Paschalną, czyli moment ustanowienia Eucharystii, który zapowiada tak naprawdę odkupienie dokonane przez Chrystusa w ramach męki śmierci na krzyżu. Więc to jest, można powiedzieć, takie wejście w głęboką kontemplację tajemnicy Eucharystii. No i sięgamy tak naprawdę do korzeni tradycji chrześcijańskiej, bo co prawda sam Wielki Czwartek i liturgia Wielkiego Czwartku pojawia się w tradycji kościelnej dopiero w IV wieku, ale tak naprawdę sama Eucharystia jako serce tej właśnie liturgii, no to jest przecież sam tak naprawdę moment początków chrześcijaństwa, jego tożsamości. A więc odsyła ona nas dzisiaj, ta tradycja, do Wieczernika i do tego, co się wydarzyło 2000 ponad lat temu, właśnie tam w czasie tej Wieczerzy Paschalnej Chrystusa.
No i drugi element, oczywiście on się pojawia w czytaniach, ale pojawia się także w tradycji liturgicznej, to jest obmycie nóg. To jest ta scena ewangeliczna, bardzo znana, także znana chyba tym, którzy uczestniczą w liturgii, no bo to zawsze się powtarza. To też jest taki bardzo wstrząsający obraz.
Tak, on tak naprawdę bardzo łączy się też w tym dniu z samymi czytaniami liturgicznymi, bo tam właśnie to czytanie obmycia nóg jest wspominane. Ale też pamiętajmy, że to jest taki gest, który interpretowany jest również w takim duchu służebnym, jako ten wyraz ustanowienia kapłaństwa, stąd wspomnienie tego ustanowienia kapłaństwa i ustanowienia Eucharystii dzisiaj szczególnie w tej liturgii jest celebrowane. Natomiast sam znak obmycia nóg, on jest wstrząsający faktycznie, dlatego że pamiętajmy, że to była funkcja tak naprawdę, obmywanie nóg, którą w starożytnym świecie podejmowali niewolnicy. I to był tak naprawdę najniżej, można powiedzieć, postawiony w hierarchii niewolnik, który za to odpowiadał. I teraz obraz Chrystusa obmywającego nogi swoim uczniom, to jest obraz takiego totalnego uniżenia, całkowitej kenozy, czyli wejścia w taką zupełne uniżenie Boga. I w tym jest tak wielki wstrząs, no bo przecież jeśli byśmy czytali i śledzili czytanie liturgiczne, to sam Piotr, prawda, zareagował na to oburzeniem, próbując jakoś zrozumieć ten znak, a właściwie rozumiejąc go i widząc swojego mistrza Jezusa, który w tak totalnym uniżeniu ogołoca samego siebie po to, żeby umyć swoim uczniom nogi. Więc jest to pewien symbol, jak gdyby zapowiedź tego, jak powinna być zbudowana w ogóle cała, można powiedzieć, cały model życia wspólnotowego Kościoła. No i na czym zasadza się ta tradycja liturgiczna, czyli na uniżeniu Boga, który przez ten fakt właśnie uniżenia staje się jednym z nas i bierze na siebie nasze winy po to, żeby, można powiedzieć, odkupić je w tajemnicy paschalnej.
Od jakiegoś czasu papież Franciszek bardzo mocno, można powiedzieć, jeszcze mocniej pokazuje ten obraz, bo udaje się co roku, jeśli oczywiście zdrowie mu pozwala, do jakiegoś więzienia. W tym roku też ma być w więzieniu dla młodych ludzi, więzieniu, które całkiem niedawno zostało spalone na skutek protestów więźniów przeciwko, młodocianych więźniów przeciwko warunkom. I tam obmywa stopy właśnie więźniom. Czasem są to chrześcijanie, czasem nie, bo były też takie obrazy, w których obmywał stopy wyznawcom islamu, także kobietom. To można powiedzieć, jeszcze radykalizuje ten przekaz. przekaz. Ja nie chcę mówić w porównaniu z tym, co zrobił Jezus Chrystus w Ewangeliach, bo to zupełnie inny okres czasowy i zupełnie inna symbolika. Ale raczej no, wobec tego, co widzimy często w kościołach, gdzie ci ludzie są tacy elegancko ubrani, nogi umyte przed obmyciem stóp, garnitury, a tu no, są po prostu więźniowie.
Tak, ale to jest też jak gdyby obraz dokładnie tego, czym ma być Kościół. I Franciszek tak bardzo mocno to radykalizuje, pokazując, że Kościół, który ma wychodzić do świata właśnie w taki sposób służebny, powiedzielibyśmy kenotyczny, czyli całkowicie uniżający się, w takim uniżającym się stylu i ma obmywać nogi, jest jednocześnie tym też Kościołem, który leczy rany. Można powiedzieć, nogi są tym miejscem najbardziej obolałym w człowieku, prawda? Jeśli chodzi o takiego wędrówkę, nie tylko egzystencjalną, ale no, nogi mają no, to doświadczenie brudu, prawda, tego kurzu, można powiedzieć, tego zmęczenia wędrówki. A więc jest to taki pewien element wrażliwy w człowieku i obmycie tego elementu wrażliwego, to się też łączy jak gdyby z taką próbą ukojenia tych ran. Zresztą Franciszek wielokrotnie mówi, że Kościół ma być tym, który leczy rany, który koi rany świata. Więc jest to jakieś takie odwołanie bardzo symboliczne do tego, czym tak naprawdę Kościół w świecie powinien być. I ta liturgia, jak gdyby to zapowiada i bardzo mocno nam to obrazuje. Myślę, że wciąż jeszcze w Kościele musimy się uczyć tego, albo odkrywać to, jak głęboko ta symbolika paskalnego uniżenia powinna budować nasze myślenie wspólnotowe, w ogóle myślenie o świecie, o drugim człowieku. Więc to jest też pewne wyzwanie, które przed nami stoi cały czas i pewna lekcja, którą nam Ewangelia nieustannie daje, a ten czwartek ją, Wielki Czwartek, można powiedzieć, nam ją cały czas przypomina.
I potem jeszcze mamy wydarzenia późniejsze. One są liturgicznie, czy też powiedziałbym tak kościelnie upamiętnione przeniesieniem w wielu kościołach Najświętszego Sakramentu do tak zwanej ciemnicy. No ale one przypominają nam te kolejne wydarzenia jeszcze przed ukrzyżowaniem, czyli zdradę Judasza, wydanie pocałunkiem, bo oczywiście zdrada Judasza pojawia się wcześniej. To jest też obraz no, modlitwy w ogrodzie Getsemani, gdzie apostołowie śpią. To jest wreszcie obraz aresztowania Jezusa, zaparcia się Piotra i przeniesienia Jezusa do no, tak zwanej ciemnicy, czyli powiedzielibyśmy dzisiaj do aresztu.
Tak, no i to jest ten czas sądu, prawda, który się odbywa również nad Jezusem, więc tak naprawdę ten czwartek płynnie przychodzi nam w piątek. Zresztą tak naprawdę, gdybyśmy chcieli trzymać się tego klasycznego, takiego powiedzmy żydowskiego kalendarza, to musielibyśmy powiedzieć, że dzisiaj wieczorem celebrujemy już właściwie wydarzenie Wielkiego Piątku. Ten piątek zaczyna się czwartek wieczorem, prawda, więc to jest pewna jedność. Przechodzimy płynnie przez te wydarzenia i faktycznie te trzy dni mają nas prowadzić w takiej medytacji od Wieczernika, przez Ogrójec, przez sąd, aż na krzyż, to co się będzie dokonywało jutro. I to jest praktycznie jedna całość, prawda? I w ten sposób to czuwanie przy Chrystusie odrzuconym, skazanym, opuszczonym przez uczniów, pozostawionym w tej samotności, nie tylko Ogrójca, ale później no właśnie samego sądu, czy tego takiego więzienia, prawda? Pomiędzy czwartkiem wieczorem a piątkiem całego dnia, no to jest ten czas, kiedy jak gdyby stajemy wobec tajemnicy w ogóle takiego wewnętrznego życia Chrystusa, tego jak On w tej samotności to przeżywa i jak my jako Jego uczniowie powinniśmy Mu towarzyszyć. Więc w Kościele to są takie dni zanurzenia w kontemplację, ale nie chodzi tutaj o jakąś, powiedziałbym, taką o takie skupianie się na samym tym aspekcie cierpienia, tylko na podążaniu takim duchowym w stronę zmartwychwstania, bo to jest tak naprawdę centrum, które czeka nas w sobotę wieczorem, kiedy celebruje się właściwie Wigilię Paschalną Zmartwychwstania Pańskiego.
To był profesor Aleksander Bańka, filozof z Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję również.